Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, naszych drogich radiosłuchaczy. Witam Ojca Benedykta serdecznie. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do spotkania w kolejnej audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to szlachetne zdrowie, miesięcznik Szlachetne Zdrowie, ale jeszcze oprócz takiej analizy, może to za duże słowo, ale omówienia ostatnich numerów Szlachetnego Zdrowia, będziemy rozmawiać z ekspertem zdrowia, z panem profesorem Piotrem Rutkowskim. Ale to za chwileczkę. Drodzy Państwo, na początku przeczytam apel, który przysłało do mnie Stowarzyszenie Przebiśnik i Fundacja Pacjentów Hemato-Onkologicznych. I czytam ten apel. Pacjenci zmagający się z chłoniakiem apelują do ministra zdrowia o utrzymanie podania leku w formie podskórnej, czyli trwającego kilka minut zastrzyku. Obawiają się, że w dobie epidemii koronawirusa zostaną zmuszeni do zmiany terapii na tradycyjne wlewy dożylne, trwające nawet półtorej godziny. Konieczność spędzenia wielu godzin na oddziałach szpitalnych znacznie zwiększy ryzyko zakażenia wirusem, który dla nich jest wyjątkowym zagrożeniem. Jak twierdzą pacjenci, właśnie teraz iniekcje podskórne są na wagę złota. Bardzo liczą, że nadal będą mieć dostęp do różnych form terapii. Jest to apel w imieniu pacjentów hemato-onkologicznych, który jakoś obrazuje sytuację chorych na chłoniaka, a przede wszystkim ich niepokój o dalszą terapię. Audycja na temat właśnie tych problemów będzie na pierwszą niedzielę września, więc osoby, które są zainteresowane tematem, zagadnieniem, bardzo proszę o słuchanie audycji w pierwszą niedzielę września. Drodzy Państwo, a teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Dwoje gości dzisiaj, pani redaktor naczelna Szlachetnego Zdrowia, miesięcznika Szlachetne Zdrowie. Czy mamy już panią redaktor na antenie, a więc witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie pani redaktor Anna Zalech, redaktor naczelna miesięcznika Szlachetne Zdrowie.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Pani redaktor, spotkaliśmy się w styczniu w studiu, teraz niestety z racji tych obostrzeń i respektowania zasad, konieczności respektowania zasad bezpieczeństwa, rozmawiamy przez telefon, co nie jest takie łatwe, ale może nam się uda. Może najpierw na początku pani redaktor, pani jakoś tak ogólnie przedstawi miesięcznik, jeżeli można.
Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie, jak pani redaktor wspomniała. Rzeczywiście byłam w styczniu i mogli się Państwo zapoznać z miesięcznikiem właśnie wtedy. Tak szybko minął ten czas już pół roku, nie wiadomo kiedy. Szlachetne Zdrowie jest to miesięcznik dla każdego, bo zarówno dla tych osób, które chciałyby iść tą ścieżką zdrowia, czyli żyć po prostu zdrowo, jak również dla tych osób, które chorują i które muszą w jakiś sposób leczyć się, wspomagać, również miesięcznik.
I szukać jakichś form może innych jeszcze oprócz farmakologicznych, prawda?
Dokładnie tak, naturalnych form, bo też mamy naszego eksperta, pana Zbigniewa Tomasza Nowaka, który co miesiąc przedstawia dane zioło, daną roślinę, bardzo korzystnie działającą na nasze zdrowie.
Pani redaktor, może tak. o działach będziemy za chwileczkę mówić. Ja chciałabym skupić się przez chwileczkę, tak jak przed półrokiem, na samym tytule, bo on jest dużo mówiący. Myślę, że wielu z nas kojarzy się z Janem Kochanowskim, z wierszem Jana Kochanowskiego, Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.
Tak. Dokładnie tak, taka była idea.
Czy stąd właśnie wzięliście ten tytuł?
Dokładnie tak, taka była właśnie idea, żeby pokazać, że szlachetne zdrowie, żeby przede wszystkim najważniejsza jest profilaktyka, a później oczywiście leczenie, jak już przyjdzie ta choroba, jeżeli przyjdzie. Natomiast też jakby główną też ideą szlachetnego zdrowia jest to, żeby łączyć to zdrowie fizyczne, które jest bardzo ważne, jak sami wiemy, że samopoczucie, jeżeli coś nam doskwiera, no to nie zawsze możemy podołać obowiązkom.
Tak,
jak również i to zdrowie, drodzy Państwo, psychiczne, jak to zdrowie duchowe, które też jest niezmiernie ważne i bardzo wpływa też na to zdrowie fizyczne nasze. Także miesięcznik Szlachetne Zdrowie obejmuje człowieka całościowo. Widzi
mówimy
zarówno...
teraz, używamy takiego tak. pojęcia holistyczne spojrzenie na człowieka, macie. Tak,
tak, ja bym wolała takie określenie katolickie.
Ach,
po prostu
katolickie.
Tak, takie całościowe.
Ale to
że
nie,
widzimy
jest,
człowieka.
Nie jest jakąś przeciwwagą dla tego pojęcia holistyczne.
Tak.
Pani redaktor, ja wypisałam, bo przeglądam co miesiąc i czytam również wasz miesięcznik i wypisałam sobie takie główne działy. Trening zdrowotny, gdyby pani redaktor mogła powiedzieć, o co chodzi przy każdym z tych działów. Trening zdrowotny.
Tak, każdy dział jest... Zaczynamy najpierw od aktywności fizycznej, aktywnie na co dzień, czy sposób na aktywność. Poruszamy w każdym numerze poruszamy daną aktywność, bo każdy może sobie... Ważne jest, żeby ta aktywność towarzyszyła nam w życiu, ale... żeby ją sobie wybrać, żebyśmy ją lubili, czyli czy to będzie bieganie, czy to będą spacery, czy to będzie hipoterapia, czy to będzie hula hop, jak w ostatnim numerze lipcowym, czy to będzie ćwiczenia z hantlami, czy to będą ćwiczenia rozciągające. Każdy z nas może sobie dobrać taką aktywność i właśnie w każdym numerze poruszamy, inspirujemy może, o tak, inspirujemy do tego, żeby się ruszać po prostu.
A więc chodzi o to, żeby nie wybierać takiej formy, która będzie sprawiała nam po prostu cierpienie wręcz, bo często ludzie się maltretują, chodząc
tak.
do różnych sal. No nie wiem, zapomniałam w tej chwili, jak one się nazywają.
Do siłowni
fitness,
na przykład.
Czy
nie
siłownie,
lubi...
o właśnie,
tak.
fitness, siłowni. Ociekają potem, a czy o to chodzi?
Właśnie nie. Aktywność powinniśmy polubić. Żeby ona przynosiła też efekt, powinniśmy polubić tą aktywność. Dlatego też prezentujemy różnorodną aktywność.
Żeby ona była taką codziennością
tak.
naszą pewnie, tak. prawda? A nie wyjście tak. raz w tygodniu.
I już godzinę wcześniej się myśli o tym, że ojej, muszę tą aktywność wykonać dla zdrowia. To nie o to chodzi. Dlatego właśnie miesięcznik porusza tutaj sposób na aktywności, porusza te, znaczy pokazuje te wszystkie aktywności. Później mamy też ćwiczenia dla zdrowia i urody. To są tutaj już są konkretne ćwiczenia, które mogą na przykład zapobiec bólom kręgosłupa i tutaj nasza ekspertka, pani fizjoterapeutka Marzena Kociuba krok po kroku tłumaczy, jak wykonać dane ćwiczenia. Także mamy chociażby w tym ostatnim lipcowym miesięczniku rehabilitacja po złamaniach, krok po kroku, jak je właśnie wykonać. Czy też we wcześniejszym mieliśmy zespół cieśni nadgarstka. To teraz też jest bardzo bardzo na czasie, bo jednak pracujemy przy komputerze.
Uciążliwość, która często właśnie zdarza się. Tak.
Wystarczy poćwiczyć ćwiczyć, prawda, systematycznie, wstać od tego komputera. Także zachęcam do tego działu, żeby też go zawsze śledzić.
Jest taki też dział również inspiracji dla... Ja troszeczkę tak wchodzę, pani redaktor, w pani słowa, dlatego że chciałabym, żebyśmy jakoś tak sprawnie i dość szybko omówili zawartość miesięcznika, bo czeka pan profesor Piotr Rutkowski.
Tak,
jest taki dział również inspiracje dla ciała i ducha i tutaj w tym dziale przeważnie prezentujecie takie portrety osób, które na przykład pod wpływem jakiejś konkretnej terapii doszły do zdrowia, na przykład żywienia stosownego, albo portrety osób znanych, które mogą być dla nas jakimś, świadectwem, czy pokazują, dają świadectwo, czy mogą być dla nas inspiracją, jak żyć.
Tak, to prawda. Wiadomo, że przykład zawsze do nas przemawia, więc mamy moją historię i tutaj zawsze w tej mojej historii mamy bohatera, który opowiada nam jak swoją historię, jak wyzdrowiał, czy za pomocą właśnie diety warzywno-owocowej, co się takiego wydarzyło w jego życiu, że może cieszyć się zdrowiem, jak do tego doszło. Także ta zawsze w każdym numerze taką historię mamy. Również mamy zawsze osoby znane i lubiane. W ostatnim numerze w lipcowym mamy pana Andrzeja Rosiewicza, chyba nie muszę go przedstawiać. Pan Andrzej Rosiewicz, znany z licznych piosenek. Też możemy się dowiedzieć, jak on dba o zdrowie, jakie są jego sposoby na zdrowie, ale oczywiście też o tym, o jego życiu.
I o jego postawach życiowych ogólnie,
tak.
Prawda?
Tak, tak.
I tutaj...
Możemy się zainspirować, zaciekawić na pewno. Też tutaj warto też zauważyć moją pasję, bo tutaj przedstawiamy, tu też mamy bohaterów, którzy mówią o swoim hobby. Też można się zainspirować tym, co dana osoba robi. Na przykład właśnie w lipcowym mamy panią Barbarę Makowską, która maluje obrazy, dłubie litoryty, a także pisze ikony. Także... Wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe artykuły, które mogą pomóc w znalezieniu swojego hobby.
Tak. Również w każdym numerze jest felieton. Proszę na
tak.
Ten,
tak? Felieton medyczny. Mamy różnych felietonistów. W tym numerze w lipcowym mamy pana doktora Narcyza Sadłonia, który wspomina, jak w dobie koronawirusa mogliśmy się leczyć albo mogliśmy się nie leczyć i co z tego wynika. Takie podsumowanie, także warto byłoby przeczytać. Ale te felietony traktują o różnych rzeczach. W czerwcowym chociażby mieliśmy panią doktor Joanną Barczyńską, która przedstawiła taki raport, czy rzeczywiście my Polacy dbamy o swoje zdrowie i co z tego wynika, więc też warto byłoby sięgnąć do tego felietonu. W każdym numerze jest taki felieton i dobieramy tak naszych tutaj autorów, żeby te felietony państwa zaciekawiły.
Tak.
Czy na przykład pani doktor Urszula Krupa również występuje w miesięczniku Szlachetne Zdrowie. Czy Polacy nadużywają leków przeciwbólowych? Taki był tytuł felietonu bodajże majowego. Tak, majowego.
Pani redaktor, porady mówiące o takich naturalnych sposobach dbania o urodę, o zdrowie, ale także o czystość, o higienę i czystość również w swoim otoczeniu, w mieszkaniu.
Tak, dobrze, że pani redaktor tutaj o tym wspomniała, bo takim silnym działem w Szlachetnym Zdrowiu jest ekozdrowotnie, czyli jak wyczyścić dom i właśnie swoje otoczenie bez detergentów. Takim naszym właśnie ideą jest, żeby pozbyć się z naszych domów szkodliwych detergentów, szkodliwych kosmetyków, które zawierają właśnie chemiczne rzeczy, a zastąpić je właśnie naturalnymi środkami. I w każdym numerze mamy, czy to właśnie środki czyszczące podajemy. W ostatnim mamy, czyścimy kanapy, fotele, krzesła chociażby. Jak wyczyścić, nie wiem, czy Państwo są zorientowani, jak wyczyścić bez środków chemicznych tego typu rzeczy, właśnie
myślę,
kanapy.
Myślę, że to jest bardzo ważny dział, bo on również wpływa na mniejsze zanieczyszczenie otoczenia, o to nam środowiska, o to nam chodzi przecież. Pani redaktor...
Ale też o zdrowie, przepraszam, tak, że wejdę tak, tutaj w słowo, również o zdrowie, drodzy Państwo, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak te wszystkie detergenty wpływają na nasze zdrowie, nie tylko na otoczenie, nie tylko na zwierzątka, które żyją gdzieś obok nas, ale na nas.
No tak, wystarczy, ja powiem o sobie, wystarczy, że w łazience używam tych środków dostępnych, a potem pół dnia duszę się, więc to...
To
o czymś może to świadczyć. Pani redaktor, chciałabym, abyśmy skupili się teraz na tym temacie, który jest zawsze głównym tematem miesięcznika, więc ekspert.
W każdym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie mamy temat przewodni. W lipcowym, tym najnowszym, który Państwo mają w punktach sprzedaży prasy teraz, to są choroby wątroby, objawy, sposoby leczenia, skuteczne zapobieganie. Każdy numer, tak jak mówię, ma temat główny, czyli i zawsze w tym temacie głównym jest również ekspert, lekarz, który odpowiada właśnie na najczęściej zadawane pytania na temat właśnie tematu głównego. Chociażby w czerwcowym był czerniak i
choroby
skóry.
O czym za chwileczkę będziemy mówić?
Tak, mam nadzieję, że się uda nam połączyć z panem profesorem Rutkowskim. O właśnie, to witam serdecznie pana profesora. Czerniak, to był główny właśnie temat czerwcowego. Chociażby majowy, to były alergie, no bo wiadomo, że to wiosna i
no właśnie, temat, jak to się mówi potocznie, na czasie.
Tak. Dokładnie, czy w kwietniowym zawał serca, no to temat to jest ponadczasowy, prawda? Zawsze go możemy tutaj podać, jak bronić się przed chorobami układu krążenia. W marcu był temat taki szczególny, bo to był temat o nowotworach. To był też rok, od kiedy wydawaliśmy Szlachetne Zdrowie i postanowiliśmy podjąć taki trudny temat o nowotworach. I on, wiem, że się, no bardzo był przydatny dla wielu ludzi, także to był marcowy. Lutowy, otyłość i nadwaga, styczniowy, choroby żył i chyba na tym zakończę, tak. Bo mogłabym oczywiście tutaj podać wszystkie tematy, bo wszystkie znam na pamięć, ale nie chcę tutaj Państwa zbyt dużą dawką informacji bombardować.
Tak. Pani redaktor, pod koniec naszego programu jeszcze może przez chwileczkę porozmawiamy o prenumeracie, o tym, jak można dostać miesięcznik, jak można dostać może zaległe numery. A teraz może dziękuję na ten czas. Bardzo proszę, żeby pani pozostała z nami. A teraz połączymy się z panem. Już mamy połączenie, ale powitamy pana profesora Piotra Rutkowskiego. Panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zanim rozpoczniemy rozmowę, to może ja wymienię wszystkie tytuły pana.
Może pani redaktor, nie przesadzajmy. Zajmijmy się tym, co dotyczy tego tematu dzisiejszego.
Chirurg-onkolog, kierownik kliniki nowotworów, tkanek, miękki, kośni i czerniaków. Pełnomocnik dyrektora do spraw badań klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący zespołu ministra zdrowia do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Panie profesorze, tyle tytułów, więc aż strach rozmawiać. Ale
nie przesadzajmy.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o konkretnym może problemie, a mianowicie o czerniaku. Lato, słońce, wakacje, czekamy na to cały rok i chcemy korzystać ze słońca. Tymczasem okazuje się, że słońce może być dla nas szkodliwe.
Znaczy, to tradycyjnie poruszamy ten temat, jak jest słońce, ale generalnie słońce świeci cały rok, to nie zapominajmy o tym, ale rzeczywiście teraz mamy największą szansę, żeby oprócz tej dobrej strony słońca skorzystać z tej złej strony słońca, ponieważ nowotwory skóry, nie tylko czerniak, ale również raki skóry, to są w ogóle najczęstsze nowotwory u nas, u Polaków, ponieważ większość Polaków ma bardzo jasną karnację. My mówimy jako lekarze, że to jest tak zwany fototyp pierwszy lub fototyp drugi skóry i tak 75% Polaków ma taki fototyp, który oznacza, że my się łatwo oparzamy na słońcu, a słabo opalamy, czyli mamy bardzo małe wrodzone zdolności obrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. I to promieniowanie ultrafioletowe, szczególnie typu A i typu B, ma własności niestety rakotwórcze, czyli powoduje, że komórki zlokalizowane w skórze zaczynają być uszkodzone przez promieniowanie ultrafioletowe. Zresztą to widać, osoby, które dużo przebywają na słońcu, mają dużo starszą tą skórę. To część naszych, moich pacjentek mówi, no ale ja się w ogóle nie opalam, albo mówi moich pacjentów, ja tylko chodzę bez koszulki. To jest właśnie to, proszę Państwa, ponieważ opalanie to nie jest tylko leżenie na słońcu.
Aha.
To o tym tak sobie myślimy.
No właśnie.
A tymczasem tak naprawdę to jest każda zmiana naszego koloru skóry na czerwony lub brązowy, to już jest opalanie, a z reguły robimy to, jak po prostu dużo przebywamy na słońcu bez właściwego przygotowania. My w tym roku mamy, no my co roku prowadzimy od 9 lat takie działania, które się nazywa Tydzień Świadomości Czerniaka, przez Akademię Czerniaka, która jest przygotowywana przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Onkologii Klinicznej, Dermatologiczne, jak również patomorfologiczne. I my wspólnie, łącznie z pacjentami, przygotowujemy takie działania. I w tym roku tematem jest skóra pamięta. I bo to dokładnie odwzorowuje to, o czym nie możemy zapomnieć. Czyli to, że jeżeli nawet opalamy się raz, dwa, doprowadzimy do oparzenia słonecznego, to niestety ta skóra już jest zmieniona i może to doprowadzić do zachorowania na nowotwór. Mnie się bardzo podobało, co mówiła pani redaktor tego miesięcznika Szlachetne Zdrowie, dlatego że to pasuje do tego, co my od pani wymieniała między innymi moje tytuły, ale ja się zajmuję międzynarodową strategią onkologiczną. Pani redaktor powiedziała, że bardzo ważna jest prewencja, profilaktyka. Dokładnie tak. Bo to pasuje do tego, co jest zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. I między innymi pani redaktor mówiła o utrzymywaniu prawidłowej masy ciała, o tym, żeby być aktywnym fizycznie, oczywiście tak, ale jednym z 12 punktów jest również unikanie nadmiernej właśnie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Dotyczy to zarówno dzieci, a dzieci w ogóle przede wszystkim. Oparzenia słoneczne w dzieciństwie są bardzo, zostawiają ślad na całe życie, ale również oczywiście dorosłych i to w każdym wieku. Czy ma się 80, 90 lat, czy 30 lat, uszkodzenie przez słońce jest istotne, a przede wszystkim, i wrócimy pewnie do tego w drugiej części rozmowy, tę skórę trzeba obserwować. No i tak naprawdę jak tą skórę chronić, to pewnie za chwilę pani powie.
Tak, ale panie profesorze, to co pan powiedział, że skóra pamięta, to troszeczkę mnie, muszę powiedzieć, zmartwiło, to mało powiedziane. Nie wiem, czy teraz już mniej są takie widoczne sytuacje, kiedy maleńkie dzieci wystawiane są przez mamusię na spacerze, wystawiane są na słońce i wydaje się, że dziecko opalone, malutkie dziecko w wózeczku, dziecko opalone to dziecko zdrowe. I tak sobie myślę, czy...
Według zaleceń tak naprawdę do pół roku czy do roku w ogóle nie powinno się dziecko wystawiać na słońcu z odsłoniętą skórą. Poziom witaminy D u dzieci, jeżeli dziecko jest karmione szczególnie piersią, nie jest zapewniony przez to, co ma mama. Później oczywiście my zawsze jako lekarze dbamy o balans pomiędzy tym, co wytworzymy w skórze jako witaminę D, a to, jak skóra będzie uszkodzona przez promieniowanie ultrafioletowe. Ale, i to jest jeden z takich mitów, po pierwsze, my nie możemy sobie tej witaminy D zrobić na zapas. Czyli jak pojedziemy na wakacje, albo to dziecko puszczamy właśnie w słoneczne dni letnie bez koszulki, to ono nie wyprodukuje sobie tej witaminy D tak, żeby to zgromadzić. bo ta witamina D jest gromadzona krótkoterminowo w organizmie. Ona musi być cały czas dostarczana. Dlatego w miesiącach zimowych my coraz częściej mówimy, że Polacy powinni po prostu przyjmować dodatkowo tabletki z witaminą D po to, żeby mieć jej właściwy poziom. Ale za to rzeczywiście to, co pani redaktor powiedziała, no ta coraz więcej świadomych mam i ojców, którzy myślą o tym, żeby jednak dziecka nie wystawiać bezpośrednio na słońce bez przygotowania, bo tak jak powiedziałem, oparzenia słoneczne w dzieciństwie są najczęstszą przyczyną zachorowania wczesnego na nowotwory skóry do 35-40 roku życia, a później się tylko kumulują jeszcze dodatkowo to, co dokładamy w wieku dorosłym. No, na to jeszcze, to już na szczęście udało nam się między innymi z działaniami wspólnie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to jest to, że udało się wprowadzić ustawę zakazującą korzystania z solarium, bo promieniowanie ultrafioletowe to nie tylko słońce, ale są też sztuczne źródła promieniowania ultrafioletowego jak solaria i udało się wprowadzić, że poniżej 18 roku życia nie można korzystać z solarium. To jest bardzo dobrze, bo w większości krajów Unii Europejskiej takie przepisy obowiązują, ale co więcej, Polska jeszcze wprowadziła i bardzo słusznie, że na solariach są informacje, bo to nie chodzi o to tylko, żeby coś zakazywać. Chodzi o to, żeby przede wszystkim Polaków informować. Tak, Polacy są bardzo mądrzy i potrzebują wiedzy, mogą podjąć sami decyzje, jeżeli tą wiedzę otrzymają. Na solariach w tej chwili jest i musi być napisane, że promieniowanie ultrafioletowe emitowane w solarium jest groźne i powoduje nowotwory skóry. W związku z tym to jest nasz wybór. No niestety taki nasz wybór jak palenie papierosów czy picie alkoholu, prawda? Tak. To jest to, co wybieramy i musimy wiedzieć, na co się narażamy. Ale dzieci rzeczywiście są szczególnie narażone na skutki późne, bo dzieci bardzo rzadko chorują na nowotwory skóry. Ale to jest tak jak z paleniem tytoniu. Dzisiaj palimy papierosy, a nie chorujemy od razu na raka płuca, prawda? Chorujemy za 20 lat i to samo jest z czerniakiem, to samo jest z rakami skóry. To potrzebujemy czas, żeby te wszystkie przemiany w komórkach niestety doprowadziły do powstania nowotworu skóry.
Panie profesorze, takie pytanie, może nie tyle pytanie, ile refleksja moja. Co się stało w naszej kulturze, że nagle zaczęła być modna ciemna skóra, opalona? Bo przecież całe wieki blada płeć, biała płeć była oznaką, mówiła o pozycji człowieka, w ogóle o człowieku. Brunatne twarze miał człowiek. Tak?
To już ponad 100 lat ma. To się zdarzyło tak naprawdę na początku XX wieku. Między innymi Coco Chanel. Ona bardzo dużo wprowadziła, jeżeli chodzi o modę na opalanie. Ale generalnie ta moda się pojawiła. Początkowo to przecież tak jak z każdą modą nie wiadomo, że ona szkodziła. Później się okazało, że ona szkodzi. Solaria jak wprowadzono w latach 70. to też nie wiadomo było przez 15 lat, że one są tak szkodliwe. To niestety na wszystko potrzeba czasu, a nie każda moda jest dobrą modą. Lekarze mają z tym problem, bo potrzebują czasu, żeby zweryfikować, jaki jest wpływ na nasze zdrowie. No teraz już wiemy. I tu nie ma żadnych wątpliwości co do promieniowania ultrafioletowego. W związku z tym oczywiście przebywajmy na słońcu, cieszmy się latem, ale cieszmy się z głową. Tak. Czyli przede wszystkim ubierzmy się na to słońce, czyli kapelusz na głowę, koszulka raczej z długimi rękawami albo sukienka, spodnie. Najlepiej unikać aktywności na słońcu między 10 a 15, kiedy to słońce jest najbardziej aktywne i przebywać w cieniu. No jak musimy przebywać na słońcu, to tak jak powiedziałam, przygotowanie, nakrycie na głowę. Koledzy dermatolodzy mówią, że daszek powinien mieć minimum 7,5 cm, ale no, jeszcze lepszy jest kapelusz, bo jeszcze pamiętajmy o karku, prawda? I uszach. Tak. Na oczy oczywiście okulary z filtrem UV. Jeżeli mamy zwykłe szkła optyczne, to one nie przepuszczają tak promieniowania ultrafioletowego, więc to jest wystarczające. I na resztę ciała z reguły lepiej posmarować kremem z wysokim filtrem UV. W polskiej populacji mówiłem, to jest 30-50 filtr UV. I to jest to, co możemy zrobić. To niestety, redaktor i drodzy słuchacze, jest trudne, bo my zapominamy, choćby nawet jeżeli pójdziemy na plażę, zdejmujemy koszulkę, wchodzimy do wody, no to powinniśmy powtórzyć aplikację kremu z filtrem, ponieważ krem, jak jest napisane, że jest wodoodporny, to nie jest napisane, że jest odporny na ręcznik. W związku z tym go zetrzemy. I w związku z tym to nie jest wcale takie proste, żeby zabezpieczyć swoją skórę. No ale trzeba o tym pamiętać. Im mniejsze tę dawkę promieniowania ultrafioletowego sprzedamy tej skórze, tym lepiej. A co z witaminą D? Bo to jest takie pytanie, zaraz się pojawia. Okazuje się, że w takim intensywnym słońcu wystarczy nam 10 minut z odsłoniętymi ramionami, przed ramionami, skórą twarzy, karku, żeby wyprodukować 1000 jednostek witaminy D, czyli tyle, ile potrzebujemy dziennie. 10 minut. Jak ktoś jedzie na wakacje, to te 10 minut to jest ułamek dnia, który nie spędza na słońcu, w związku z tym resztę powinien po prostu tą skórę przygotować. Zakryć.
Ale panie profesorze, jedziemy na wczasy, na wakacje. Co mamy z tym czasem robić? Jesteśmy nad morzem.
Ale możemy przebywać na słońcu, bo to nie o to chodzi, tylko tak jak powiedziałem, przygotowanym.
Ubrani.
Ja też biegam regularnie. Ja słyszałem, nie chodzę na siłownię, ale za to biegam. I przed wyjściem na bieganie, jeżeli biegam rano i jest już słońce, to smaruję kremem z filtrem, biegam w czapce. W związku z tym można to zrobić. Można wrócić z wakacji nieopalonym. Ja aktywnie spędzam zawsze wakacje z rodziną. W związku z tym o tym można pamiętać. Ale tak jak powiedziałem, to jest pierwsze, to jest trudne. Dużo łatwiejsze jest, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że nowotwory skóry, o czym wspomniałem na początku, należą, czy są najczęstszymi nowotworami, jakie w ogóle występują u osób w Polsce. Tylko że w większości to nie są takie groźne nowotwory, bo raki skóry to jest kilkadziesiąt tysięcy zachorowań rocznie. Nowych przypadków czerniaków jest około 4000 zachorowań. Ale na raki skóry w większości nie umieramy, tylko stanowią one problem, bo trzeba je usuwać, wycinać, leczyć. No nikt tego z nas nie lubi, nawet jeżeli to jest rozpoznane wcześniej. Za to z czerniakami mamy dużo większy problem, mimo że nie jest ich tak dużo, to odpowiadają za większość zgonów w ogóle z nowotworów skóry, ponieważ na czerniaki umiera około 1300 osób w Polsce rocznie. To jest bardzo dużo. Za dużo w stosunku na przykład do krajów Europy Zachodniej.
No właśnie, jak jest
dlaczego?
Na świecie.
Dlaczego? Dlatego, że my mało zwracamy uwagę na swoje zmiany skóry.
To może jest... teraz powiedzmy, jak rozpoznać, na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy obserwujemy
pytanie,
swoje ciało.
Bo musimy sobie zdawać sprawę, że ponieważ nowotwory skóry i czerniak jest na skórze, w związku z tym właśnie należy do najprostszych zmian, jakie można w ogóle wykryć, jeżeli chodzi o nowotwory. Ponieważ my sami jesteśmy w stanie zobaczyć te zmiany. My mamy taki system ABCDE. I coraz więcej Polaków go zna, bo my robiliśmy na właśnie Tydzień Świadomości Czerniaka takie badanie ankietowe i sprawdziliśmy, jak Polacy, które cechy czerniaka rozpoznają. No więc pierwsza A to jest asymetria, czyli zmiana nie jest równa, nie jest symetryczna. B ma różne brzegi, podstrzępione. Tu ponad 2/3 Polaków wie, że tak może być zmiana, która jest podejrzana w kierunku czerniaka. C to jest znamie, które ma różny kolor, bo to jest od angielskiego akurat, ale możemy sobie pomyśleć czarne, czerwone, bo to czerniak nie musi być tylko czarny, może być niebieskawy, fioletowawy, może być czerwonawy, najczęściej jest ciemny. D to jest duży rozmiar, ale duży rozmiar oznacza 5-6 mm, no ale każdy z nas zobaczy zmianę, która ma pół centymetra na skórze. I E tak jak naprawdę jest najważniejszą zmianą. To dotyczy wszystkich podejrzanych zmian w kierunku nowotworów skóry. To jest ewolucja, czyli że coś się zmienia na skórze. Czegoś nie było, a pojawiło się i się rozwija, albo było i właśnie ewoluuje, zmienia się, poszerza, pogrubia, zmienia swój wygląd. Ale dobra wiadomość jest taka, że wczesny czerniak nie rośnie szybko. Czyli to nie jest tak, że on rośnie z dnia na dzień. Wczesny czerniak wymaga miesięcy, czasem lat. W związku z tym my mamy czas na to, żeby tą swoją skórę obejrzeć i zgłosić się do lekarza albo do dermatologa, albo do chirurga onkologa, bo my jako lekarze, ja jestem chirurgiem onkologiem, po prostu jesteśmy w stanie obejrzeć taką zmianę za pomocą takiej lupki, którą my nazywamy dermatoskopem.
Tak.
jeżeli obejrzymy taką zmianę, to jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zmiana jest podejrzana, czy nie. Większość moich pacjentów, jak przychodzi z takimi zmianami, to mówię, że zmiany nie są podejrzane i w ogóle na tym kończymy wizytę, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że tych czerniaków jest bardzo dużo, ale takie przyjście, które tak naprawdę takie badanie może trwać 10 minut, może uratować nam życie, ponieważ wcześniej wykryty nowotwór skóry, zwłaszcza czerniak, jest prawie w 100% uleczalny. W związku z tym te mity, to też bardzo dobrze, że mamy dzisiaj tą audycję, bo mity są takie, że to jest jeden z najgorszych nowotworów. Jak kontaktuje się ze mną pacjent, to mówi, że ma straszny nowotwór, że w ogóle spotkało go niewyobrażalne nieszczęście. Czasem to jest bardzo wczesny czerniak. Ja bym chciał leczyć tylko takie nowotwory, naprawdę, ponieważ dzięki temu wyleczyłbym prawie wszystkich moich pacjentów. No niestety i ta różnica między tego, co jest w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce, wynika nie z tego, że my mamy inne metody leczenia, czy w stosunku do Niemiec gorsze. Nie, my mamy takie same, ale niestety zbyt dużo Polaków zgłasza się z bardziej zaawansowanymi zmianami niż w innych krajach, czyli nie zwraca cały czas uwagę na swoją skórę. Jak robiliśmy takie badanie, to tylko połowa, czy może troszkę ponad Polaków w ogóle pokazała zmianę skóry lekarzowi. W związku z tym to nie jest tak, że Polacy nie mają zmian na skórze, a 40-kilka%, tak jak powiedziałem, pokazało, 50-kilka% nigdy nie pokazało lekarzowi swoich zmian skóry. Więc w związku z tym to bardzo, no jednak trochę źle o nas świadczy, bo o tym, co mówiła pani redaktor, że profilaktyka jest taka ważna, tak, ale my musimy być sami też odpowiedzialni za to, co oznacza profilaktyka. Tak. My musimy to swoje zdrowie, to szlachetne zdrowie wziąć w swoje ręce, bo rzeczywiście nie myśleć o nim dopiero jak się zepsuje, tylko o tym, żeby ono się nie zepsuło, albo jeżeli coś się nam pojawiło, to można to tak szybko wyleczyć, że nic z tego tak naprawdę na przyszłość pacjent nie będzie miały żadnych istotnych konsekwencji.
Tak. Panie profesorze...
Mamy teraz pandemię jeszcze, tak? To jest bardzo ważne. No, my nie zapominajmy o tym, nie rezygnujmy z wizyt u onkologa czy u dermatologa, jeżeli zmiana jest podejrzana. To naprawdę ośrodki onkologiczne cały czas pracują. My jako Narodowy Instytut Onkologii nie mieliśmy ani jednego dnia przerwy w przyjmowaniu pacjentów pomimo pandemii. Były pojedyncze przypadki wykrytych zakażeń koronawirusem, ale to było właściwie odizolowane, były właściwe testy zrobione i nie mieliśmy ani jednego dnia, żebyśmy nie służyli naszym pacjentom. W związku z tym nie rezygnujmy z tego. Generalnie ośrodki onkologiczne w Polsce nie mają tak źle, ponieważ ja pomijam tylko to, że wydajemy dużo więcej na środki ochrony osobistej. Niestety to są dużo większe koszty związane z pandemią, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie ośrodków, to one często znajdują się jako oddzielne właśnie ośrodki i minimalna jest możliwość tak naprawdę infekcji koronawirusem.
Panie profesorze, kiedy pan powiedział o tym, że nie zgłaszamy się ze zmianami, to pomyślałam od razu, że za granicą częściej i tak dalej, pomyślałam od razu to, co pomyśli wielu naszych radiosłuchaczy. Jaka jest dostępność do lekarza specjalisty? Jak trudno się dostać? Ale przecież pan profesor powiedział, że ten nowotwór rozwija się wolno. A więc nie usprawiedliwia nas to, że czekamy pół roku na przykład na wizytę u dermatologa.
Tak, ale do onkologa nigdy nie czeka się na wizytę pierwszorazową, jeżeli zmiana jest podejrzana pół roku. Ja to regularnie sprawdzam i nawet ostatnio pisał ten pacjent, że on nie może dostać się do onkologa, bo mu tam zaproponował 2 miesiące. Ale ja spytałem się, czy zadzwonił w ogóle do jakiegoś ośrodka onkologicznego. Mm-hmm. Okazuje się, że nie zadzwonił do żadnego ośrodka onkologicznego, tylko mu prywatnie tak powiedziano. Jak zadzwonił do ośrodka onkologicznego, to wizyta była, to było południe Polski, za 2 tygodnie. Tu nie ma żadnego problemu, jeżeli zmiana jest podejrzana w kierunku nowotworu, żeby otrzymać tą pierwszorazową wizytę i żeby zaczęła się diagnostyka. Tak jak powiedziałem, u części pacjentów może się okazać, że tu nie ma żadnego problemu. I oczywiście najpierw lepiej pójść, jeżeli zmiany, po prostu nie to, że lekarz podejrzewa, tylko my chcemy pokazać lekarzowi, to oczywiście pójść lepiej na kontrolę do dermatologa, żeby on zbadał naszą skórę. My też przy Narodowym Instytucie Onkologii mamy taką poradnię profilaktyki nowotworów skóry, czyli nie to, że zgłaszamy się właśnie, że mamy zmiany podejrzane, tylko po prostu chcemy pokazać swoją skórę i zobaczyć, czy nie ma tam nic istotnego. Dlaczego to jest też takie ważne? Ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat prawie podwoiła się liczba zachorowań na czerniaki. Czyli te nasze zachowania, o których mówiłam pani redaktor, związane z opalaniem, niestety przynoszą ten efekt, że mamy coraz więcej nowotworów skóry. I tu nie ma żadnej na razie tendencji do wypłaszczania się krzywej, o której ciągle mówimy i słyszymy. To akurat w nowotworach skóry tego nie ma. Cały czas rośnie. Za to, tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy wykrywali je wcześniej, to prawie 100% chorych byłoby wyleczonych. A tymczasem w Polsce ta wyleczalność jest w około 60-70%, czyli 1/3 naszych rodaków umiera całkowicie niepotrzebnie z powodu zachorowania na czerniaka. Tylko z tego powodu, że przegapiło ten moment, kiedy należy się zgłosić. Oczywiście my jesteśmy też, to nie jest tak, że jak się już później człowiek zgłosi, to już nic nie możemy zrobić. Nie, jesteśmy coraz lepsi. Też w leczeniu bardziej zaawansowanych, tylko to już jest bardziej skomplikowane, bo to często nie jest już sama
chirurgia. I bardziej inwazyjne dla pacjenta, tak.
To już nie jest tylko proste wycięcie czy poszerzenie marginesu, wycięcia zmiany pierwotnej, ale również na przykład biopsja węzła, wartownicza konieczność usunięcia węzłów chłonnych, a później na przykład specjalistyczne leki, które kosztują też 1000 zł. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. W związku z tym tak naprawdę, jeżeli byśmy stosowali się do tych zasad profilaktycznych, to po pierwsze mamy szansę nie zachorować na nowotwór skóry, mimo że on jest taki częsty. Szacuje się, że u osób naszego koloru skóry, na raki skóry, mamy szansę po 65 roku życia 40% ludzi zachorować. To jest bardzo dużo. Prawie połowa ludzi ma szansę zachorować na raka skóry. Ale tak jak powiedziałem, rak skóry prawie w 100% jest wyleczalny, no ale są też raki skóry, które ktoś przegapił. I to też nie trwa tydzień, dwa czy miesiąc. To trwa czasem lata. I mnie zawsze zastanawia, dlaczego pacjent jednak nie zgłosił się, bo to nie tłumaczy tylko strach.
No bo nie boli, też, panie profesorze, przeważnie.
Nie boli najpierw, tak. Później jest problem. Później jest problem, bo ten zaawansowany rak, który boli, jest nieprzyjemny, rozpada się, wymaga opatrunków. Trafiają do nas pacjenci, gdzie sami mówią, że to rosło na przykład 5 lat. I co więcej, po drodze byli też na przykład u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym o tym pamiętajmy. Że żeby pokazać też lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, albo jeżeli już pokażemy, a lekarz nam nic nie mówi, to żądać od lekarza, że powinien skierować do dermatologa albo do chirurga onkologa, żeby pokazać taką zmianę specjaliście. To jest też nasze prawo do tego, żebyśmy bardziej aktywnie właśnie podchodzili do swojego zdrowia. No to jest bardzo, bardzo ważne.
Tak, panie profesorze, dziękuję. A pomyślałam sobie, że jakąś pomocą dla nas mogą być też te akcje związane z Białą Niedzielą, prawda? Pod koniec
Białe Soboty, ale tak jak powiedziałem, tak naprawdę to nie ma takiego problemu, że Białe Soboty organizujemy raz czy dwa razy w roku, ale powiedziałem, ja nie lubię akcji, bo to między innymi Narodowa Strategia Onkologiczna to jest coś, co ma działać w fale i ma działać, na razie jest zaplanowana na najbliższe 10 lat i to jest, uważam, bardzo cenna inicjatywa, bo ona jest bardzo dobrze rozpisana, jeżeli chodzi o czas działania przez Ministerstwo Zdrowia i tam między innymi jest zapisane, że te badania profilaktyczne są bardzo ważnym elementem, ale nie akcyjnym, tylko codziennym. Pamiętajmy o tym, bo oczywiście te badania profilaktyczne, to było wspomniane, że to jest trudny temat nowotwory, ale badania profilaktyczne w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy, czyli cytologia, mamografia i badanie kolonoskopowe u chorych po 50 czy 55 roku życia, czyli wczesne wykrycie raka jelita grubego, to są badania, które każdy z nas powinien wykonać i w ten sposób tak naprawdę zmniejszyć ryzyko albo wykryć wcześniej ten nowotwór. To jest niesamowita nasza szansa. Bo wie pani redaktor, no w Polsce na badania mamograficzne zgłasza się około 50-60% ludzi. To jest zdecydowanie za mało.
Tak, my tutaj od czasu do czasu mówimy o tym w tych audycjach, tak, że jesteśmy, my kobiety w określonym wieku jesteśmy zapraszani listami imiennymi, a mimo to nie zgłaszamy się.
Więc choćby bardzo się cieszę, że jest dzisiaj ta audycja, bo mamy szansę naprawdę zmienić statystyki leczenia nowotworów skóry. Szczególnie, że dostęp do terapii, dostęp do leków mamy naprawdę niezły w naszym kraju. Mamy wydedykowane ośrodki. Te drogie terapie są skupione w 23 ośrodkach onkologicznych, czyli w każdym miejscu w Polsce, w swoim regionie jest taki ośrodek. To nie jest tak, że trzeba jeździć 300 kilometrów, żeby dostać się do specjalistycznego ośrodka, tylko zawsze mnie zastanawia, po co, jeżeli byśmy wcześniej wykryli te nowotwory, to w ogóle nie potrzebujemy tych drogich terapii, które oczywiście są skuteczne, ale nie u wszystkich.
Ale właściwie widzimy, panie profesorze, bardzo dziękuję, bo chciałabym oddać głos na chwileczkę chociaż radiosłuchaczom. Olbrzymia praca przed nami wszystkimi, przed służbą zdrowia i przed nami potencjalnymi pacjentami. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, za swoje zdrowie, to jest niezwykle ważne. I wydaje się, że takie oczywiste. Okazuje się, że nie bardzo. Panie profesorze, dziękuję na ten moment. Oddamy głos radiosłuchaczom. Być może, że ktoś zechce spytać pana o coś bardzo takiego specjalistycznego. Dziękuję bardzo, pan profesor Piotr Rutkowski. A teraz, drodzy państwo, jeżeli państwo zechcą rozmawiać z panem profesorem i może z panią redaktor Anną Zalech, to bardzo prosimy 655-2355, 655-2356, kierunkowy do Torunia to 56, i dwa numery w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Już mamy telefon, więc już nie podaję telefonu dla zagranicy. Słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Mówi Jadwiga z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwica. Ja mam takie do pana profesora chciałam się zapytać. Ja jestem po operacji chłoniaka. Pięć lat temu zachorowałam, miałam operację, przeszłam immunochemioterapię. Teraz jestem tylko pod kontrolą co pół roku, a teraz ostatnio nawet mam się zgłosić dopiero za rok. Ale niezależnie od tego, ciągle mam jakieś zmiany na skórze. Na skroni taki miałam naskórek jak gdyby nawarstwiony, szorstki i naskórek, który określono jako guz skóry. Miałam to usunięte. Jest to usunięte, ale niezależnie od tego ciągle jeszcze takie chropowatości mam na twarzy, to nad powieką, u nasady nosa. Nie wiem, czy to trzeba się tym zajmować, czy to już po prostu zostawić. To jest jedna moja sprawa. A druga sprawa, pod powieką lewego oka zrobił mi się tak grudka, którą właśnie tam już w klinice u pana profesora miałam usuniętą i określano to jako rak. Ale nie zalecono mi żadnego leczenia. Chciałam wobec tego zapytać.
Po pierwsze, miała pani leczenie, bo chirurgia jest podstawowym leczeniem. Więc,
czyli to jest rozumiem.
Tak, akurat w przypadku tego nowotworu to właśnie to było leczenie. I w przypadku nowotworów skóry większość tych nowotworów, o czym mówiłem, wyleczymy chirurgią. Więc jeżeli pewnie pani miała raka podstawno-komórkowego skóry, czyli taki nowotwór, który jest tylko miejscowo agresywny i dobrze, że on został usunięty i wyleczony. Za to, jeżeli chodzi o te chropowatości skóry, to są stany przednowotworowe. Nie wymaga pani opieki onkologa, tylko wymaga właśnie pani opieki dermatologa.
Dermatologa, tak.
Bo na to są różne substancje w kremach, w maściach, które mogą ograniczać je, ale powinna być pani pod opieką, szczególnie, że fakt przechorowania nowotworów skóry takiego jak chłoniak sprzyja też zachorowaniom na nowotwory inne, dlatego że nasz układ odpornościowy, była w niego ingerencja, sama o tym pani mówiła.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy panie profesorze, dziękujemy pani, która telefonowała i jeżeli są telefony, to będziemy odbierać. Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ja chciałem się zapytać, mam takie pytanie do profesora odnośnie właśnie tego czerniaka. Co się takiego dzieje w organizmie człowieka, że ten czerniak powstaje? No bo wydaje się, że jeszcze 100 lat temu, czy nawet 200 lat temu ludzie korzystali ze słońca i chyba takich problemów nie było. Więc jak się zmieniło teraz nasze życie, warunki, środowiska, cywilizacja, że jednak mamy z tym problem? Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Pytanie bardzo
dobre pytanie.
Audycja potrzebna cała na to, ale słuchamy
ale
pani
tak,
profesorze.
Ale to jest między innymi to, o czym mówiła z kolei pani redaktor, że jednak 100 lat temu ponad nie było mody na opalanie.
Oczywiście.
To przyszło...
Biała płeć.
Tak, przyszło. Oczywiście większość osób chroniła się przed słońcem, a na raki czy czerniaki skóry chorowali głównie rolnicy,
ludzie
marynarze,
z gminu, tak zwani,
osoby, które
tak.
były bardzo przewlekle. Z drugiej strony nie chorowali też tak często, bo krótko żyli.
Właśnie.
Nie zapominajmy o tym, tak. że długość życia człowieka wtedy była znacznie krótsza. W związku z tym często nie zdążyli zachorować na ten nowotwór, bo ginęli od innych chorób, między innymi chorób zakaźnych. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście to, że w ogóle zmieniły się nasze zachowania, bo takie krótkie, intensywne wyjazdy wakacyjne i to właśnie narażenie się na promieniowanie ultrafioletowe jest najbardziej groźne pod kątem występowania zachorowania na czerniaka. Jeżeli się szacuje, z jakiego powodu występują nowotwory skóry, to szacuje się, że 95% raków skóry jest związana bezpośrednio ze słońcem. Te pozostałe są związane z przewlekłym jakimś drażnieniem, niegojącymi się ranami, czynnikami chemicznymi, ale to mało. A jeżeli chodzi o czerniaki, to też o jakieś 85%. No inna to jest po prostu nasza podatność. Czynniki genetyczne mogą mieć udział w czerniaku, bo czerniaki w większości występują na skórze, ale zdarzają się również czerniaki zlokalizowane w bardzo nietypowych miejscach, na przykład pod paznokciami, czy na przykład na błonach śluzowych, czy w oku. Tam jest mniejszy udział promieniowania ultrafioletowego, ale to są rzadkie przypadki tego. No, to trzeba traktować bardziej w charakterze pecha w związku z tym. No, my mówimy o tym, co jest najczęstsze i na to, na co możemy mieć wpływ. Nie możemy, jak dotąd w medycynie, mieć wpływu na wszystko i stąd te nasze działania i ta nasza dzisiejsza rozmowa, która jest nakierowana na to, co możemy zmienić, żeby działać na te najczęstsze przyczyny zachorowania na nowotwory skóry i na czerniaki.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, mamy następny telefon, a mamy mało czasu. Dobrze? Odbierzemy.
Dobrze.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana doktora, do profesora. Panie doktorze, ja mam na ciele, gdzieś około 50 lat, to zaczęły mi się pokazywać takie czerwone plamki. To znaczy takie, jakby pieprzyki na całym ciele. Tych plamek mam bardzo dużo. One się później robią takie brązowawe i ciemniejsze. Czy to jest coś, co należało...
Znaczy, mogą to być naczyniaki, ale tego nie zgadniemy właśnie przed badaniem, więc w związku z tym ja proponuję, żeby pani zapisała się na wizytę dermatologa na spokojnie, żeby dermatolog zbadał to dermatoskopem. Tak jak powiedziałem, badanie dermatoskopowe nie boli. Tak. To jest taka lupka ze światełkiem, która ogląda lekarz. Ja zawsze mówię, że oczywiście sama ta lupka nie rozpoznaje, bo rozpoznaje lekarz, ponieważ na końcu jest tego lubki mózg nasz, bo oceniamy, czy zmiany są podejrzane, czy nie. Ale warto to obejrzeć właśnie na spokojnie, ponieważ może mieć pani też zespół znamiona typowych. Samemu trudno rozpoznać, co jest podejrzane, a co nie. Szczególnie jak zmiany się pojawiają, więc pokazać to lekarzowi.
Tak, bo one są czerwone. Na początku są czerwone, malutkie, a później one się robią takie brązowawe i większe. Ich jest bardzo dużo. I byłam u pani doktor, ale dała mi skierowanie do dermatologa, ale do końca roku nie ma zapisów.
Ale myślę, że to nie jest jedyne. Gdzie pani mieszka?
W Legionowie, to jest koło Warszawy.
Nie, no to trzeba poszukać w innej poradni dermatologicznej, bo to poradnie dermatologiczne nie są rejonowe, więc to nie ma żadnego problemu.
Tak.
Dobrze.
Dziękuję bardzo naszej radiosłuchaczce, panu profesorowi. Panie profesorze, ja proponuję i właściwie mówię o tym jasno, że musimy skończyć na tym naszą rozmowę. Bardzo panu profesorowi serdecznie dziękuję i bardzo bym chciała się umówić jeszcze kiedyś na jakąś audycję całościową.
Jestem do dyspozycji. Widzę, że zbudziło to zainteresowanie. To mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że pomożemy.
Być może po wakacjach. To też może dobrze byłoby, żeby taki temat, prawda, o zagrożeniach nowotworami skóry. Ja dziękuję na ten moment, panie profesorze, i wszystkiego, co najlepsze życzę. Dobrych wakacji, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, Janie, za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I będę się chronił przed słońcem.
No właśnie. Dziękujemy serdecznie, drodzy państwo. Rozmawialiśmy z panem profesorem Piotrem Rutkowskim, chirurgiem onkologiem, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, pełnomocnikiem dyrektora do spraw badań klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczącym zespołu ministra zdrowia do spraw narodowej strategii onkologicznej. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz, a teraz połączymy się z panią redaktor naczelną szlachetnego miesięcznika Szlachetne Zdrowie, Anną Zalech. Pani redaktor jest?
Tak, szczęść Boże, ponownie witam.
Pani redaktor, żeby zakończyć naszą rozmowę o miesięczniku, to może powiedzmy o warunkach prenumeraty, o tym, jak można dostać i czy można dostać zaległe numery, albo czy można sprawdzić na przykład na stronie waszej internetowej tytuły poprzednich numerów.
Drodzy Państwo, chciałam tutaj wspomnieć, bo oczywiście też z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam pana profesora Piotra Rutkowskiego. Pan profesor był ekspertem w naszym czerwcowym miesięczniku, tak, Szlachetne Zdrowie. I jeżeli Państwo by chcieli sobie przypomnieć tą wiedzę, o której mówił pan profesor, to warto sięgnąć do właśnie czerwcowego numeru miesięcznika, gdyż tam jest wywiad z panem profesorem i takie właśnie podsumowanie, jak
pani redaktor, mamy trzy minutki, dwie.
Tak, jeżeli państwo na Szlachetne Zdrowie zdobędziemy w każdym punkcie sprzedaży prasy. Teraz mamy lipcowy numer, natomiast zaległe numery możemy otrzymać w księgarniach naszego dziennika, dzwoniąc pod numer 22 850 60 20 lub końcówka 00, mailowo z kolei zamówienia@naszdziennik.pl. Każdy numer można otrzymać. Również warto wejść na stronę internetową, gdzie tam są wszystkie numery i wszystkie tematy podane.
Można się dowiedzieć o tematach zasadniczych, prawda?
www.szlachetnezdrowie.pl.
Tak.
Tam wszystkie numery są i można sobie obejrzeć. I
można sobie wybrać temat, który nas interesuje,
tak,
i zamówić, prawda?
Zadzwonić i zamówić. 850 60 20 lub 00 końcówka 22 kierunkowy.
Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i ja tydzień temu, kiedy mówiłam o literaturze dotyczącej osób wymagających wspierania, osób chorych, inaczej mówię, niepełnosprawnych, uzależnionych, wymieniając miesięczniki, powiedziałam, że wasz miesięcznik wzywa ludzi do, skłania, to może za duże słowo, ale skłania ludzi, zachęca czytelników do brania odpowiedzialności za swoje zdrowie.
Tak jest, pani redaktor, właśnie tak jest i zachęcam do tego, żeby wziąć swoje zdrowie we własne ręce i również, żeby Szlachetne Zdrowie również tym pomogło. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo i wszystkiego, co najlepsze. Pani redaktor, zdaje się, już po urlopie, czy jeszcze?
Tak, już jestem po urlopie, ale też się chroniłam przed słońcem. I aktywność fizyczna też miała miejsce, także zachęcam innych również, żeby tutaj z pana profesora również brali
przykład.
To
może kiedyś jako osoba, która da świadectwo w miesięczników, będzie tutaj wywiad z panią redaktor. Jak spędzać
wakacje?
Być
może kiedyś to nastąpi.
Tak. Dziękuję bardzo.
Zachęcam oczywiście, żeby państwo pisali do nas. Pisali, dzwonili. Tak.
Nie powiedzieliśmy o kontakcie ze słuchaczami, ale to przed nami, miejmy nadzieję, jeszcze czas. Wszystkiego co najlepsze. Drodzy Państwo,
dziękuję
bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, gościliśmy dzisiaj redaktor naczelną miesięcznika Szlachetne Zdrowie, panią Annę Zalech oraz pana profesora Piotra Rutkowskiego, lekarza onkologa. Dziękuję bardzo moim gościom jeszcze raz, ojcu Benedyktowi za bycie w tej audycji, Państwu wszystkim, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję. Za tydzień zapraszam na spotkanie z problemami uzależnienia od alkoholu, bowiem przecież miesiąc trzeźwości przed nami. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momota.